Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Komisja śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała we wtorek kolejnych prokuratorów. Zeznanie składali były rzecznik dyscyplinarny ówczesnej prokuratury generalnej Jacek Radoniewicz oraz Małgorzata Syguła z gdańskiej prokuratury okręgowej.
Prokurator Jacek Radoniewicz mówił przed komisją, że prokuratorzy w sprawie Amber Gold zawinili w sensie potocznym, ale w sensie prawnym nie, skoro zostali uniewinnieni przed sądem dyscyplinarnym.
Były rzecznik dyscyplinarny ówczesnej prokuratury generalnej podkreślał też, że w środowisku prokuratorów nie istnieje pobłażliwość względem siebie.
Przypominam sobie na przykład prokuratora z prokuratury apelacyjnej, który został wydalony, czyli z szczebla wysokiego, za kradzież płyty CD w kiosku. No oczywiście.
Jaka była wartość tej płyty CD?
Słucham?
Jaka była wartość tej płyty CD?
No to była chyba nawet i wykroczeniowa, chociaż już...
A widzi pan różnicę pomiędzy tą wartością a 851 milionów?
Oj, no pani przewodnicząca, no.
Członkowie komisji dochodzili też, dlaczego akta sprawy Amber Gold leżały w prokuraturze okręgowej w Gdańsku od 5 stycznia do 4 kwietnia 2012 roku, choć już w styczniu powinny być zwrócone prokuraturze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz.
Prokurator Małgorzata Syguła powiedziała, że jej podwładna Hanna Borkowska tłumaczyła, że po prostu zapomniała o tych aktach.
Stopa bezrobocia według szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wyniosła w listopadzie 8,2%, czyli tyle samo co w październiku, poinformowała minister Elżbieta Rafalska. To najniższy listopadowy wskaźnik od 1991 roku.
Licząc rok do roku, bezrobocie jest niższe o 1,4 punkta procentowego, podała minister na konferencji prasowej w Warszawie.
W listopadzie bieżącego roku liczba bezrobotnych wyniosła około 1,314 000 osób i była o ponad 215 tysięcy osób niższa niż przed rokiem. Obecnie pracuje ponad 16 milionów osób.
Minister Elżbieta Rafalska oceniła, że w porównaniu z danymi z ubiegłego roku sytuacja jest dużo lepsza.
Pracodawcy, poszukując dzisiaj pracownika na rynku, muszą mu oferować wyższe wynagrodzenie, co jest dobrą sytuacją zarówno dla pracownika, jak i dla budżetu państwa, ale też musi dzisiaj proponować wyższej jakości dobre miejsce pracy i to jest sytuacja też oczekiwana, ale myślę, że nie tylko przez pracowników, ale również przez pracodawców. Dobre, trwałe, dobrze płatne miejsca pracy to są wyzwania dzisiejszego też rynku pracy.
Od stycznia resort rodziny, pracy i polityki społecznej będzie uruchamiał środki z funduszu na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i liczy na to, że nie będzie jakiegoś skoku, jeśli chodzi o wzrost bezrobocia w 3 miesiącach zimowych.
Troje sędziów Sądu Najwyższego oddaliło kasację prokuratora generalnego, który chciał zwrotu sprawy ekstradycji Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych krakowskiemu sądowi.
Tym samym ostateczne jest uznanie ekstradycji za niedopuszczalne i prawnie. Postanowienie Sądu Najwyższego jest ostateczne. Uzasadnienie postanowienia przedstawił przewodniczący składu sędzia Michał Laskowski.
No i wreszcie ogólnie rzecz biorąc podkreślić trzeba, że nie dopatrujemy się w rozumowaniu sądu innych jakichś rażących nielogiczności, błędów, w szczególności tych wskazywanych w kasacji. Za uzasadniony uznać należy wniosek Sądu Okręgowego co do tego, że w postępowaniu przeciwko Romanowi Polańskiemu, które toczyło się w latach 1977-78, no doszło do nieprawidłowości. Nieprawidłowości, które polegały na próbie wycofania się z zawartej wcześniej ugody sądowej.
Ekstradycji 83-letniego Romana Polańskiego domagają się Stany Zjednoczone. W 1977 roku reżyser został uznany przez sąd w Los Angeles za winnego współżycia z nieletnią. Przed ogłoszeniem wyroku reżyser opuścił Stany Zjednoczone, obawiając się, że sędzia nie dotrzyma warunków ugody.
Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, odnosząc się do sprawy, zaznaczył, że przestępstwa seksualne przeciwko nieletnim powinny być konsekwentnie ścigane bez względu na to, kto i kiedy je popełnił.
60% wielodzietnych rodzin w Polsce mieszka na wsiach. Największe wydatki, jakie muszą ponosić, związane są z zakupem żywności, kredytami i opłatami za mieszkania. Tak wynika z raportu Wielodzietni w Polsce 2016.
Badanie, które posłużyło do opracowania raportu, przeprowadziła przed wejściem w życie programu 500+ na zlecenie Związku Dużych Rodzin 3+ firma Ipsos.
Paweł Woliński, wiceprezes Związku Dużych Rodzin 3+, zwrócił uwagę, że ponad połowa rodzin wielodzietnych w Polsce do kwietnia tego roku żyła poniżej egzystencji.
60% rodzin w tym panelu ogólnopolskim miało dochody poniżej 3000 zł. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tam rodzina się składa z 5, 6 czy 7 osób, to jest dochód na głowę gdzieś w granicach 500 zł, czyli poniżej minimum egzystencji biologicznej według GUS. Czyli 60% rodzin przed wprowadzeniem 500+, w zasadzie żyło poniżej minimum egzystencji rodzin wielodzietnych. Wyobrażą Państwo sobie tą rodzinę na przykład z 5 czy z 6 dzieci, która miała do kwietnia tego roku 3000 zł na głowę, a teraz o 500+ ma 2 razy tyle, to zobaczą Państwo, jaka to jest kolosalna zmiana. Po prostu 100% w niektórych rodzinach rosną dochody. To jest rzeczywiście taka bardzo gwałtowna zmiana, czy też zmniejszenie obszaru ubóstwa w Polsce.
Na żywność oraz spłatę kredytów i pożyczek rodziny wielodzietne wydają miesięcznie około 1000 zł. Na średnie miesięczne opłaty mieszkaniowe muszą przeznaczyć natomiast około 700 zł. Inne wydatki związane są z transportem czy szkołą.
Zdaniem Pawła Wolińskiego program 500+ daje rodzinom 3+ szanse na godne życie. Badanie na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 600 wielodzietnych rodzin przeprowadzono pod koniec marca. W Polsce żyje obecnie około 680 tysięcy rodzin, które wychowują troje lub więcej dzieci.
We wtorek przypadło wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Tego dnia ci młodsi, ale także starsi otrzymują drobne upominki. Święty Mikołaj, biskup, zasłynął z bezinteresownej pomocy potrzebującym. Rozdał im swój cały majątek.
Święty Mikołaj dał nam przykład do naśladowania, jak można w konkretny sposób wyrazić miłość drugiemu człowiekowi, zauważa profesor Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Rzeczywiście w życiu świętego Mikołaja był czas wynajdowania osób, które były potrzebujące, które często były w biedzie, które nie na wszystko mogły sobie pozwolić i dostarczanie im różnych potrzebnych rzeczy. Często właśnie w sposób taki niewidoczny, ukryty, bez jakichś szczególnych manifestacji, po prostu dołączanie konkretnego daru, prezentu. Takie stanie się rzeczywiście narzędziem Bożej miłości, bo przecież Bóg, który nas kocha, chce, żebyśmy byli obdarowywani na wszelkie sposoby.
Najstarsze przekazy o Mikołaju z Miry pochodzą z VI wieku. Według średniowiecznej hagiografii żył na przełomie III i IV wieku. Był biskupem Miry w Licji. Największe jego sanktuarium znajduje się w Bari we Włoszech.
Prezydent Rosji powiedział, że Nord Stream 2 będzie urzeczywistniony. Władimir Putin w Czelebańsku oświadczył, że mimo sprzeciwu Polski żaden z uczestników nie wycofał się z projektu.
Putin nazwał głupim i bezpodstawnym twierdzenie, że zagraniczni nabywcy rosyjskiego gazu popadają w zależność od Rosji.
Według niego szereg państw tranzytowych przeciwnych jest nowemu gazociągowi po dnie Bałtyku, bo nie chce utracić korzyści z opłat za tranzyt.
Rosja stosuje różne formy nacisku, a w interesie Polski i innych krajów jest zablokowanie Nord Stream 2 i trzeba zrobić wszystko, by tak się stało, mówił poseł Wojciech Zubowski, wiceszef Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.
Nord Stream 2 nie jest wybudowany i w interesie nie tylko Polski, ale i innych też krajów w Europie Środkowej jest niedopuszczenie tego szkodliwego połączenia. Tutaj faktycznie trzeba zgodzić się z tym, że firmy, o których wspominał Putin, czyli niemieckie, brytyjskie, faktycznie widzą w tym interes w budowie tego gazociągu i będą oczywiście pracowały, lobbowały za tym, żeby on powstał, ale w interesie i Polski, i Polaków, ale i innych krajów Europy Środkowej jest do tego niedopuszczenie i wydaje mi się, że i rząd Polski, i nie tylko Polski, będzie skutecznie stosował wszelkie możliwe zabiegi, by do tego nie dopuścić. Mam nadzieję, że Unia Europejska nie stanie po stronie interesu firm, a po stronie krajów i po stronie bezpieczeństwa energetycznego z Unii Europejskiej.
Prezydent Rosji zaznaczył, że rosyjski Gazprom dostarcza obecnie rekordowe ilości gazu do Europy.
Twierdzi, że nie było przypadku zerwania dostawy, a wystąpiły tylko przerwy w latach 2008-2009, jak mówił, z winy państwa tranzytowego, czyli Ukrainy.
A Nord Stream 2 to gazociąg z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Ma być ułożony wzdłuż eksploatowanej od lipca 2011 roku magistrali Nord Stream.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel została wybrana we wtorek po raz 9 na przewodniczącą Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej CDU. Za pozostawieniem szefowej partii na stanowisku głosowało na zjeździe CDU w Essen 89,5% blisko 1000 delegatów.
Merkel nie miała żadnego kontrkandydata. Dwa lata temu poparło ją 96,7%. Kontrowersyjna polityka imigracyjna, którą prowadziła od ubiegłego roku wbrew części społeczeństwa oraz części własnej partii, doprowadziła do spadku jej popularności.
W przemówieniu programowym wygłoszonym przed głosowaniem Merkel zapewniła, że nie dopuści do powtórki sytuacji z 2015 roku, gdy do Niemiec przyjechało 890 tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki.
Opowiedziała się za zakazem burki w miejscach publicznych oraz deportacją obcokrajowców, którym odmówiono prawa do azylu.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.